Studio Pulsu Biznesu, Katowice, Europejski Kongres Gospodarczy. Ze mną dr Albert Tomaszewski, Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Z tego co wiem, jest pan na świeżo po panelu poświęconemu systemowi startupowemu między innymi. Ja chciałem na początku tak trochę cofnąć się historycznie, patrząc na te ostatnie 10 lat rozwoju polskiego ekosystemu startupowego. Co realnie zadziałało pana zdaniem, a co okazało się jakieś przeszacowane, co nie spełniło oczekiwań? Takie trochę pytanie szerokie z lotu ptaka.
Tak jest, no to jest z lotu ptaka. Generalnie no to jest skokowy rozwój. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że przez te 10 lat znowu jako społeczeństwo pokazaliśmy, że potrafimy naprawdę iść do przodu w sferze gospodarczej, czego się nie dotkniemy, to potrafimy zrobić naprawdę duży rozwój. W ekosystemie startupowym też to widać. Nie oznacza to, że tutaj nie ma jakichś obszarów, które wymagałyby poprawy. Myślę, że jeszcze o tym może za chwileczkę porozmawiamy. Ale to, co było kluczowym, to zaangażowanie środków publicznych w rozwój finansowania. Na zasadzie funduszy, czyli koinwestycje ze środkami prywatnymi. Dzisiaj stoimy przed takim krokiem, gdzie ogromnym wyzwaniem jest zaangażowanie mocniejszego kapitału prywatnego. Nawet w trakcie tego panelu o tym dyskutowaliśmy. Wiele osób mówi, no, że te środki publiczne mają swoje wady i oczywiście mają. I że to oznacza, że powinniśmy od tego odchodzić.
Jakie wady?
No takie, że trochę system się od tego uzależnia. Moim zdaniem to tak nie jest. Znaczy to jest tak, że też moim zdaniem to nie jest kwestia, że powinniśmy od tego odchodzić. Powinniśmy zmultiplikować pulę środków dostępu w systemie, czyli te środki publiczne powinny pozostać, ale my powinniśmy dołożyć kilka x-ów środków prywatnych. Na pewno w Polsce te środki są. Tylko z różnych względów regulacyjnych są lokowane w inne aktywa, tak jakby chociażby nieruchomości. Tak? Nieruchomości to jest taki temat, o którym w ekosystemie startupowym się dużo dyskutuje, bo jak mówimy o tym, że nie wiem, w polskie startupy się inwestuje na poziomie 1 miliarda złotych, no to porównujmy to do środków, które Polacy przeznaczają na
nieruchomości. To jest kropla, prawda?
To nie znaczy, że ja, czy ktokolwiek w tym świecie wierzy, że można przekierować całość. Nikt w ogóle o tym nie myśli. Chodzi o ułamek. Rozwiązania podatkowe są takie, no, że inwestycje w środki nieruchomości versus wejście w roli anioła biznesu podatkowo jest to zupełnie, zupełnie nieporównywalne. Nie? Znaczy, więc pewnie czeka nas dyskusja szersza na ten temat, jak to zrobić. To wymaga mądrych regulacji, ale też są benchmarki zagraniczne, to na innych rynkach takie rozwiązania istnieją. Nie musimy wymyślać koła na nowo, tylko zastosować je do banków polskich. Też jest dyskusja o tych środkach, które są w kapitale emerytalnym, czy nie dopuścić jakiegoś ułamka, znowu mówimy o ułamkach, tak naprawdę takich drobnych procentach inwestycji już na tych późniejszych etapach, bo w trakcie tego panelu mówiliśmy o tak zwanym drugiej dolinie śmierci, czyli pierwsza to jest na etapie takim seedowym, gdzie nie wiadomo, czy ten projekt wyjdzie.
Właśnie, jakie są tam wskaźniki w ogóle, jeśli chodzi o przeżywalność tych projektów startupowych u nas? No,
to zależy, to zależy. Im wcześniejszy etap, tym mniej danych tak naprawdę, no bo ciężko zbierać dane o projektach, które nie uzyskały finansowania albo gdzieś były finansowane w modelu bootstrapowym i nic z nich nie wyszło. No to nie mamy tych statystyk. Ja, jeżeli patrzymy już na etapy późniejsze, to jest tak, że duża część tych, i to jest ten problem, że duża część projektów ucieka na rynki dojrzalsze, no bo tam jest finansowanie, jak ktoś chce się skalować globalnie i potrzebuje kilkudziesięciu milionów dolarów, no to w Polsce jakby ten rynek jest płytszy, więc ta druga dolina śmierci i tutaj takie dyskusje w ekosystemie o tych środkach emerytalnych, no bo to mówimy o poziomie jakby inwestycja kilkadziesiąt milionów, no tam są miliardy, to nie chodzi o to, że jakby ten portfel tych operatorów środków emerytalnych ma się zmienić w kierunku ryzykownym, tylko o jakichś drobiazgach, drobnych zmianach, które dla tego ekosystemu będą bardzo znaczące, nie? Więc to jest jedno z tych wyzwań, które tutaj jest, jakby kwestia finansowania i roli państwa, w ogóle mentalu, tak się mówi, mentalu tego foundera, założyciela, co on powinien mieć i w jakim kierunku myśleć, ale też na styku administracji publicznej, uczelni, ról i trochę odejścia od modelu takiego administracji kontrolnej na rzecz bardziej administracji jakieś, wsparcia.
Jakiejś elastyczności zapewne. No to wyzwań pewnie dużo.
Sporo.
Chciałem zapytać jeszcze o ten duży biznes, bo pan mówi, że potrzeba tych środków z tego kapitału prywatnego, dużego biznesu. No są tam jakieś pomysły, programy akceleracyjne, tam CVC, jakieś pilotażowe wdrożenia w korporacjach, ale kiedy to ma sens w tych firmach? Czy to jest tak, że to jest rzeczywiście przemyślane, czy to trochę jest takie jakieś PR-owe działanie bez realnej wartości?
To jest świetny temat, bo to się też bardzo rozwija i duży biznes szuka swojej pewnej ścieżki pracy ze startupami. Taki główny kierunek, no to jest w ogóle jakby wpięcie tego w strategię otwartych innowacji, czyli sposób myślenia, gdzie ja innowacje będę brać też z rynku. Nie muszę mieć tego we własnym zespole badań i rozwoju tworzone i dopuszczam innowacje z zewnątrz. I tutaj jakby współpraca ze startupami ma oczywiście bardzo głęboki sens, ale jest wiele barier. Tych barier, ja się tym zajmuję naukowo.
Nie starczyłoby nam tutaj czasu.
To, że trafił pan jakby w rzecz, którą teraz gryzę tak bardzo głęboko naukowo. I to nie jest kwestia tylko Polski, ale to jest globalnie niedopasowanie kultur, gdzie proces decyzyjny w korporacji 9-miesięczne jakiś due diligence dla startupu bywa zabójczy. Przez 9 miesięcy ten projekt może już wyczerpać swoje zasoby finansowe, a korporacja nawet...
Dopiero się rozkręca.
Dopiero się rozkręca. Są jakieś procedury prokurmentowe, czyli tam zamówień, niedopasowanie. Jak ja obserwuję, jak to jest, się w Polsce rozwija, to takie efekty tego wszystkiego, to jakby takie niebezpieczne, nie wiem czy niebezpieczne, ale takie negatywne dla tej współpracy, które też na świecie są obserwowane. Nie chcę, żeby to wybrzmiało, że to tylko polska specyfika. To jest tak, że po pierwsze no jest taki czyściec POC, czyli tych właśnie proof of concept. Łatwo coś takiego, w miarę łatwo namówić korporacje, żeby to zrobić, ale oni mają wtedy wyizolowany ten projekt. I przeniesienie tego dalej to często jest kwestia tych procedur.
Przez te wszystkie procesy korporacyjne.
Gdzie stosują procedury skrojone pod dużego partnera, który ma zaplecze prawne, ma zaplecze finansowe i stosują do małego podmiotu złożonego z kilku osób, który po prostu to traktuje jako swoją szansę w ogóle sprawdzenia jakiegoś projektu, więc to jest ten czyściec. A drugie, no to tak trochę teatr innowacji, nie? Pan redaktor mówi o hackathonach, akceleratorach. Jest to temat modny. Efekty PR-owe są oczywiście też bardzo ważne dla tych podmiotów i to jest fajne, że one wchodzą w to, ale trzeba przejść z takiego punktu, gdzie my chcemy tylko coś pokazać, do punktu, gdzie my chcemy coś zrobić. A tam jest naprawdę potencjał. Ja badam to z perspektywy tych otwartych innowacji. No to potencjał jest ogromny. To jedno drugiemu nie przeczy. Mogę robić PR i zrobić coś, co potem wdrożymy i zmieni to naszą korporację i będzie korzyścią, nie? Tylko trzeba chcieć.
Trzeba chcieć. Dobrze, to jeszcze tylko jedno króciutkie pytanie, bo już czas dobiega końca. Które teraz sektory, modele mają największy potencjał skalowania, a których rynek nie potrzebuje? To pewnie też była jakaś dyskusja, tak jak możemy szybciutko wyliczyć, co teraz jest.
Jeżeli chodzi o polski ekosystem, przez te, jak mówimy o tych 10 latach, no to ta pierwsza połówka tych 10 lat, no to rzeczywiście doceniane były proste projekty, takie B2C, oparte na jakichś usługach, które można było adresować do szerokiego odbiorcy. Dzisiaj widzimy, że rynek poszedł w kierunku bardziej deep techowym. Też znaczenie ma to, co instytucje państwowe mówią o tym dual use, o konieczności zbrojeń, więc te projekty deep techowe, jak się popatrzy na skalę tych środków, trendy, no to ogólnie spadło, tak, znaczy zainteresowanie od tego szczytowego momentu mniej więcej 5 lat temu, no to trochę tych środków wyparowało z tego rynku, można to tak ująć, ale jeżeli chodzi o deep tech, to nie. Tutaj jest jakby stabilnie, więc szukamy. To ma swoje wyzwania, no bo to founder z deep techu często to jest inżynier, który nie ma jakiegoś zacięcia biznesowego, więc tutaj jest jakby duży potencjał nawet dla SGH, gdzie my tworzymy ludzi, którzy mają ten profil związany właśnie jakby z kształtowaniem modelu, komercjalizacją, więc myślę, że ekosystem czeka też taki punkt, gdzie powinniśmy więcej programów współpracy między różnymi partnerami, żeby tworzyć odpowiednie projekty.
O, i to już jest też temat na kolejną i to szeroką rozmowę, jeśli chodzi o współpracę. Dziękuję bardzo, dr Albert Tomaszewski, Szkoła Główna Handlowa.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.